Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zaczynam tak i lubię tak zaczynać, bo jak tą perspektywę stracimy, w zasadzie cała nasza wiedza, cała nasza mądrość psu na buty. Z perspektywy, z drogi do szczęścia. W zasadzie jedną rzecz sensowną mogą robić ludzie niewierzący, to uczciwie szukać prawdy. Bo każdy, kto uczciwie szuka prawdy, znajdzie Boga. To jest zdanie znanej, wielkiej, świętej i jednocześnie filozofa Edyty Stein, Benedykty od Krzyża. Każdy, kto uczciwie szuka prawdy, znajdzie Boga. Bo ona jest zapisana, we wszystkim jest Stwórca zapisany w samym stworzeniu. Prawda jest obiektywna, jednoznaczna, czarno-biała. Wszyscy, którzy próbują relatywizować prawdę, tak naprawdę stają po stronie ojca kłamstwa, szatana. Świadomie lub nieświadomie, częściej pewnie nieświadomie. I dzisiaj zostałem wezwany do tematu maksimum szczęścia w małżeństwie. Słowo maksimum jest, myślę, wszystkim dość jednoznacznie czytane. Matematycznie tam to będzie ekstremum górne, tak, ale tego chyba nie będę musiał tłumaczyć. Natomiast te dwa pojęcia, szczęście i małżeństwo, postaram się troszeczkę rozwinąć, żebyśmy mówili i słyszeli o tym samym. Dlatego dzisiaj świat pomieszał języki i dzisiaj mamy mnóstwo bałaganu w samej terminologii, co nie pozwala ludziom się, również to nie pozwala ludziom się dogadywać. Jakbyśmy chcieli mówić o szczęściu, to pierwsza uwaga ogólna. Szczęście jest zawsze pod górkę. Nie ma łatwego szczęścia. Jak ktoś oferuje łatwe szczęście, jest kłamcą. Znamy hasełko, rób ta, co chce ta. Tak? Zobaczmy, róbmy to, na co mamy ochotę w naszej skażonej grzechem pierworodnym naturze. A więc idziemy na samo dno, robiąc to, na co mamy ochotę, nie kontrolując rozumem i wolą swojego postępowania. Tak na marginesie to hasło rób ta, co chce, to jest tłumaczeniem nowożytnego hasła naczelnego satanizmu nowożytnego, gdzie się pojawia słowo like. To, co lubisz, na co masz ochotę, co jest fajne. Jeśli będziemy robić to, na co mamy ochotę, to, co lubimy, po prostu się stoczymy. Szczęście, definicji można robić dużo, całe traktaty o szczęściu przecież pisali wielcy filozofowie. Natomiast ja mam takie swoje inżynierskie podejście. Szczęście jest wtedy, kiedy będę dokładnie, czyli w sposób czysty, sobą, według pomysłu Stwórcy. On lepiej wie, co mi da szczęście. Ja mam to rozpoznać, to jest kluczowo ważne. Ja mam rozpoznać, kim jestem, rozpoznać, do czego jestem wezwany, rozpoznać, co jest moim zadaniem życiowym i rozpoznać, co według niego prowadzi do szczęścia. W opozycji do takiej wizji jest powszechna wizja, że nie jestem stworzeniem, tylko kreatorem. Już na to w raju się dała Ewa nabrać, tak? Będziecie jako bogowie, znamy ten szept. I dzisiaj ludzie uwierzyli, że są bogami. Sami ustalają, co jest dobre, co jest złe. Nawet prawo takie stanowią, no, szatańskie prawo stanowią, że zabijanie jest prawem człowieka na przykład. No, to już nie chcę, tych wątków nie chcę rozwijać, bo myślę, że szkoda na to czasu. Wolę te wątki pozytywne rozwijać. A więc ludzie ustalają, co jest dobre, co im da szczęście, a nawet kim są. Ja mam w każdej komórce ciała zapisane XY, jestem facetem. Pan Bóg mnie przewidział do szczęścia w roli mężczyzny, czyli ojca. Szeroko rozumianego ojca. Jeżeli ja wymyślę sobie inną drogę do szczęścia, to jestem biedny. I tolerancja nie polega na tym, żeby ludziom, którzy wymyślają fałszywe drogi do szczęścia, ich poklepywać, mówić, masz prawo, tylko żeby im pomóc się nawrócić do szczęścia prawdziwego, do siebie samego i do swojej misji, którą każdy z nas ma. A więc mam odkryć, kim jestem, odkryć i zaakceptować. Dalej mam odkryć, co ja mam robić w tym życiu, co mam robić ze sobą, co mam robić względem Stworzyciela i co mam robić względem innych ludzi. Względem świata materii też. Też mam to odkryć, co ja powinienem z tym wszystkim robić. Tak więc w drodze do rozważania o szczęściu musimy pierwsze pytanie postawić, kim ja jako człowiek jestem? Problem antropologiczny, kim jest człowiek, prawda? I co można powiedzieć na pewno? Że mam ciało, ale nie jestem ciałem. mam wymiar psychiczny, który mnie całkowicie wyróżnia ze świata zwierząt. Dzięki psychice, dzięki temu, że mogę myśleć, marzyć, tęsknić, mam zupełnie inny zakres przeżyć przed sobą w stosunku do zwierzątka, tak? Ono nie może się radować, bo nie może się spełnić jego oczekiwania, nawet w postaci tego, że co jutro zjem na obiad, tak? Ja jak zaplanuję i mi się uda, no to jestem radosny. Mam oczekiwanie, większe im, wznioślejsze oczekiwanie, tym ta radość, przyjemność, zadowolenie, satysfakcja, to wszystko rośnie. Te przeżycia są oczywiście niedostępne dla zwierząt. Dlaczego to mówię? Bo dzisiaj świat zwariował na punkcie zwierzątek, tak? Zobaczmy słowa humanitarne traktowanie zwierząt. No nie! Ja kocham zwierzątka, żadnego nigdy nie dręczyłem, ale nie wolno traktować jak człowieka, humany człowiek. Zwierzęta trzeba traktować jak zwierzęta. Też stworzenia Boże. Też element tego świata, który muszę szanować i dbać o niego. Ale nie w miejsce człowieka, czy wyżej od człowieka. W Polsce skrzek żaby zielonej jest prawnie chroniony, bez badania, czy jest zdrowy, czy chory. A czy istota ludzka nie w pełni jest prawnie chroniona. A jeżeli próbuje się, zgodnie z obowiązującym prawem i konstytucją, określić, że zabijanie jest niedopuszczalne, wywołuje histerię. Oczywiście histerię. Biedne, oszukane kobiety. Szatan też na tym bazował, że kobietę oszukał. Łatwiej zjeść kobietę. Po to my jesteśmy, panowie, żeby przed tym chronić. Podpuścił i wyszły. To, że te nieszczęsne protesty w naszym kraju, żądania prawa zabijania własnych dzieci, bo w zasadzie o to chodziło, w ogóle z pominięciem mężczyzn, ojców, dzieci, to w ogóle, można by na ten temat referaty głosić, to ja mam swoją osobistą wizję, zresztą ewidentnie sterowane przez szatana i mam na to twardy dowód, który w tej chwili przytoczę. Mam znajomego w Gdańsku. W chwili, kiedy watacha rozścieczonych, rozwrzeszczanych kobiet szturmowała katedrę oliwską. Nie wiemy z jakimi zamiarami, bo one się nie spełniły, ale w wielkim hałasie stanęło wokół katedry 30 mężczyzn. Mój znajomy ma ponad 70 lat. Stanęło 30 mężczyzn z ręcami w ręku i po cichu odmawiali różaniec. Co się stało? Zakotłowało się, rozwrzeszczało i uciekły. Przy okazji pokazuję narzędzie, do którego jeszcze na koniec wrócę. Tak, to jest podstawowe narzędzie modlitwy, to jest podstawowe narzędzie walką z siłami zła. Kochani, ale idźmy dalej po tym naszym nazwaniu, kim jestem. Mam ciało. Co ja w ciele mogę przeżyć? Bodziec, reakcja, przyjemność, przykrość. Nic więcej. A więc absolutnie pojęcie szczęścia nie tutaj. Jak biedni są ludzie, którzy uwierzyli, że zdobędą szczęście przez przyjemności ciała. A co więcej, my nie uczymy się tego w szkołach. Dlaczego? To nie będziemy w tej chwili rozważać. Nie poznajemy siebie jako człowieka. My nie wiemy, jakie prawa działają na naszą psychikę również, na reakcję naszego ciała. Ilu nieświadomych szuka na przykład szczęścia przez przygodne kontakty seksualne z wieloma partnerami. Przeżywa, oczywiście przeżywa przyjemność, ja tego nie neguję. Silną przyjemność. Ale ta przyjemność podlega prawom. Te same bodźce dają coraz słabszą przyjemność, a więc będzie słabiej, słabiej i słabiej. A więc świat mnoży bodźce, wymyślał już takie dziwactwo, że aż mówić, myśleć nawet wstyd. I co? I koniec ten sam. W końcu nie starczy bodźców, w końcu jego ciało przestaje reagować. Każdy, kto wkroczył na drogę szukania szczęścia przez przygodne przyjemności seksualne, wchodzi na ścieżkę ku własnej impotencji, ku zanikowi reakcji w tej dziedzinie. Nic na to nie poradzę. Jest to niepodważalna, obiektywna prawda. Jak to się rozłoży w latach, no to jest osobna sprawa. Ale na pewno w tą stronę zmierza. Przy okazji mężczyzna, który tak działa, bo w sensie mężczyźni tak działają, jednego się boi, że przestanie działać. Bo widzi, że coś tam słabnie. I 90 kilku procent głównym czynnikiem impotencji męskiej jest lęk przed impotencją. Widzimy, jak potwornie dramatyczne jest, że my wybierzemy fałszywą drogę do szczęścia. I żeby nie wylać dziecka z kąpielą. Czy my nie mamy przeżywać przyjemności? Oczywiście, że mamy. Tylko mamy rozum i wolę po to, żeby przeżywać te przyjemności, które, mówiąc tak najogólniej, podobają się Panu Bogu, a rezygnować z tych, które się nie podobają. Po prostu. Jeżeli, ja nawet bardzo często zalecam małżeństwom, które są tak na siebie, tak do siebie zranione, obrażone i tak dalej, że nie mogą na siebie patrzeć. Zróbcie sobie kilka wspólnych przyjemności. Nawet film dobry obejrzyjcie, podpowiadam takie filmy. Dlaczego? Bo wspólne przeżywanie dobrych, pozytywnych przyjemności pogłębia więź, a więc przekłada się na coś, do czego jeszcze za chwilę dojdziemy, na szczęście również. Także przyjemności można używać w drodze do szczęścia, ale one mogą niszczyć drogę do szczęścia, jeżeli będą niegodziwe, mówiąc w skrócie grzeszne. Tak? Grzech to jest działanie przeciwko własnej naturze. Kościół nie może zredefiniować grzechu, na przykład cudzołóstwa, choć takie próby są, ponieważ tak jesteśmy stworzeni i obiektywnie działanie w grzechu, w tym przypadku w cudzołóstwie, niszczy nas. Kościół zdradziłby człowieka, Chrystusa, gdyby uznał, że grzech nie jest grzechem. No dobra, w tym piętrze wyżej możemy przeżywać, tak jak powiedziałem, radość, satysfakcję, zadowolenie, poczucie spełnienia, gdy spełniają się nasze oczekiwania, marzenia, plany. To jest już dużo wyższe, to tylko dla człowieka jest zrealizowane. Ale uwaga, panowie zwłaszcza, tu jest dla nas pułapka, bo my możemy na tym zakończyć. Myśląc, że satysfakcja z dzieła, ta walka z materią, te sukcesy tam w firmie, w finansach, gdzieś tam, że to jest szczęście. To nam daje taką frajdę. Panie, nigdy się nie dowiedzą, jaką nam frajdę daje walka z żywiołem. Ale ta frajda nie jest szczęściem. Mam mówić o szczęściu. I znowu, można mieć łajdackie plany, jak one się spełniają, być zadowolonym, być radosnym, bo spełnia się mój plan. A oddalać się od własnego szczęścia. No tak są te nieszczęsne panie, które, nie wiem, mordują, pośredniczą w mordowaniu dzieci za pomocą pigułek, reklamują się w internecie. Prawo nie reaguje. Prawda? One szczerze mówią, że moim hobby jest pomaganie w aborcji. I ona pewnie jest z siebie zadowolona, bo jej plan się spełnia, kieszeń się napełnia pieniędzy, prawda? Ona jest zadowolona. Ale nie jest szczęśliwa. To myślę, że tego nie trzeba tłumaczyć. Szczęście jest realizowane dla wymiaru duchowego. Znam jedno źródło szczęścia. Relacja istoty obdarzonej wymiarem duchowym do drugiej istoty obdarzonej wymiarem duchowym. Relacja najwyższa z możliwych to jest taka, gdy ten drugi jest ważniejszy ode mnie. To się nazywa miłością. Jakie mamy możliwości przeżywania szczęścia? W relacji do Boga i w relacji do człowieka. Innych nie ma. Przy czym ta relacja do Boga jest jedyną, w której druga strona nigdy nie nawala. Czyli inwestycja jest absolutnie pewna. Wszystko, co włożysz tutaj, przełoży się na twoje szczęście. Bez żadnego ryzyka. A jak to zrobić? A to jest właśnie problem. Nie umiem się skupić, nie umiem się modlić, nie umiem się kontemplować, medytować, nie umiem. Rozproszony jestem, ja też nie umiem. Ale możesz coś Bogu dać, co naprawdę masz. I każdy z nas ma codziennie 24 godziny do zagospodarowania. Daj Bogu czas. 5 minut dziennie, mówiła święta Wielka Teresa. 5 minut dziennie kontemplacji, a będziesz świętym. 5 minut w tym pędzie stań przed Bogiem. Ja bardziej wymagający od świętej Teresy. Może czasy takie już gorsze przyszły. Mówię, 1% czasu od 30 lat, powtarzam, albo więcej. 1% czasu daj Panu Bogu. 1% dziennie to jest 14 minut, 24 sekundy. Skąd go wziąć? Ja wiem skąd. Sprawdzone. Wstań 15 minut wcześniej. Organizm tego nie zauważy. A kiedy jesteś leniuchem, to jeszcze dobrze, bo się wzmocnisz, tak? Wewnętrznie. To też jest bardzo ważne. W drodze do szczęścia o tym jeszcze za chwileczkę powiem. Daj. Czy otworzysz Pismo Święte, czy chwycisz różaniec, czy staniesz, klękniesz przed Najświętszym Sakramentem. I nie możesz się skupić. No to powiedz, Panie Boże, nie mogę się skupić. Wiem, ale to jest twój czas. Się stąd nie ruszę. Zrób coś z tym. Myślicie, że nie zrobi? Sprawdźmy. Szybciej niż nam się wydaje. Ale trzeba podjąć decyzję. Kochani, a więc, żeby rozróżnić te trzy poziomy, może jeden przykład. Dzienniczka Faustyny, który kilkakrotnie, nie przeczytałem, ale przesłuchałem kilkakrotnie w pięknym wykonaniu, jeżeli tak można powiedzieć, czytała pani Łabonarska. Jest taka scena, w tym siostra przełożona takim słodziutkim głosem mówi: siostro Faustyno, siostra dzisiaj taka radosna, pewnie siostry spotkały same przyjemności. Siostra Faustyna odpowiada: przeciwnie, siostro przełożono. Spotkało mi dzisiaj wiele niezasłużonych przykrości, które mogłam ofiarować za biednych grzeszników. Dlatego jestem radosna. Ludzie nie rozróżniają tych poziomów. Gonią za przyjemnościami, myśląc, że to jest szczęście. Siostra Faustyna miała prawo nawet powiedzieć, że jestem szczęśliwa, bo ona ofiarowywała te swoje cierpienia za biednych grzeszników. Z jakiego motywu? Z miłości. Każdy gest miłości pozostaje w nas. My jesteśmy beneficjentami każdej ofiary, którą składamy z miłości komukolwiek. Ja powiedziałem każdy czyn. Pozwólcie, że jeszcze dokumentuję, bo jest to ważna też podpowiedź w drodze do naszego szczęścia. Czasem wysłuchamy ładnego wykładu, czasem posłuchamy pięknej pieśni, czasem gdzieś w jakimś nastrojowym miejscu w przyrodzie się znajdziemy i mamy porywy serca. Zmienię swoje życie. Będę lepszym mężem, będę lepszą żoną, będę lepszym ojcem, itd., itd. Tylko, że dobrymi chęciami wiemy, co jest wybrukowane. Namawiam, żeby te dobre chęci, które się pojawiają i w każdym z nas się pojawiają w różnych sytuacjach, przełożyć na konkretny czyn. Wówczas te dobre chęci nie będą zmarnowane. To jest myśl Karola Wojtyły z trudnego dzieła filozoficznego Osoba i czyn. Myśl główna jest bardzo prosta. Czyny zewnętrzne, które wykonujemy, się uwewnętrzniają. Czyny przychodzą na sprawcę. Żaden czyn nie pozostaje bez wpływu na osobę. Czyn zły czyni nas gorszymi, czyn dobry czyni nas lepszymi. Czyli planując zmierzanie własne do szczęścia, czy sobą samym, wymyśl czyn dla siebie. Choćby ty 1% czasu dla Pana Boga. W relacji z żoną. Wymyśl czyn. Ja mogę podpowiedzieć taki czyn, który działa piorunująco. Kto tego jeszcze nie sprawdził, niech sprawdzi i trzyma się tego do końca życia. 30 sekund. Panowie, dacie radę? 30 sekund dziennie. Klęknij razem z żoną i wieczorem przed snem wypowiedzcie wspólnie słowa Ojcze nasz i odpuść na nasze winy, jak my odpuszczamy. Wasze małżeństwo jest bezpieczne. Uderzą wichry, uderzą nawałnice, ale dom się stoi, bo na skale jest zbudowanych, znamy to. Tak, skałą jest Chrystus. I ze wzruszeniem wspominam to już 2 czy 3 lata temu. Znajomy, który tam z narzeczonymi przed ślubem się spotykam od 40 lat, powiedziałem, żeby nie zasnęli bez jednego Ojcze nasz. Oboje wierząc twardo, nie zaśniemy. Nie położymy się spać, dopóki nie odmówimy wspólnie Ojcze nasz. I po 20 latach mówi, słuchaj, ani razu się nie złamaliśmy zasady. Czwórka dzieci, blisko kościoła, w kościele domowym. Ale kilka razy w ogóle nie poszliśmy spać. Kochani, przyjęcie zasady to jedno, ale wyegzekwowanie od siebie tej zasady, to jest podstawa skutecznej drogi do szczęścia. Róbmy małe postanowienia. Mężowie nie mają pomysłu, jak budować relacje z żoną. Weź codziennie żonę w ramiona na 30. Nic nie mów, jak powiesz, to jeszcze będzie gorzej. Weź po prostu przytul. Weź ją codziennie przytul. I zobaczysz, że będzie działać. Tylko codziennie. Jak jesteś zły, to nie. Dzisiaj ci nie przytulę. Tak? No właśnie wtedy masz ją przytulić. Przełamać to, co w tobie jest złe. Tak się zmierza. Tak jak powiedziałem, jest trudna droga do szczęścia. Kochani, nie musicie mi wierzyć, że jedynym źródłem szczęścia jest miłość. Zdaję sobie z tego sprawę, kim ja jestem. No to podeprę się. Święty Jan, umiłowany uczeń Chrystusa. No chyba jemu warto zaufać, tak? Jedyny, który go nie zdradził, jedyny, który dożył późnej starości. Przychodzili uczniowie i pytali, żeby ktoś powiedział, prosili, żeby ktoś powiedział. On mówił jedno zdanie. Synaczkowie moi, miłujcie się. Starość. A ściśle mówiąc, mądra starość, bo nie wszyscy się mądrze starzeją. Mądra starość ma to do siebie, że eliminuje rzeczy niepotrzebne, zbędne. Gorzej słyszy, nie szkodzi. Gorzej widzi, nie szkodzi. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. I ten mądry, święty Jan mówi, wybieraj jedno słowo, miłujcie się. Uwierzmy mu. Święty Paweł był ostrzejszy, tak? Choćbym mówił językami świata, choćbym. Miłości bym nie miał, byłbym jak cymbał brzmiący. Tak, dzisiaj mamy w świecie rzesze cymbałów brzmiących, którzy chełpią się tym, że nikomu nie służą, od nikogo są niezależni, wszyscy na nich pracują i są najgenialniejsi, najszczęśliwsi na świecie. Cymbały brzmiące. Nie rozumieją, kim są. I nie mogą w związku z tym, póki go nie zmienią, nie mogą w ogóle zmierzać w stronę szczęścia, nie mogą szczęścia przeżywać. Następny, którego chciałbym tu przywołać, to święty Jan Wianney. Ten był w ogóle cudowny, aby się chciało nie opowiadać, ale jedno takie miał zdanie, które powtarzał. Dwie rzeczy warto w życiu robić. Modlić się i miłować. Ja jako stary dydaktyk zawsze szukałem prostszych formuł, żeby studenci widzieli, że to jest ładne, proste, a nie jakieś tam zagmatwane, trudne, jak jestem mądry. Nie, nie, fajne to jest proste, logiczne, wszystko się zgadza. Zresztą, przepraszam, świętego Jana, przerobiłem jego formułę na jeszcze prostszą. Jedną rzecz w życiu warto robić, miłować Boga i ludzi. My mamy robić, my musimy robić inne rzeczy, ale warto, to się przekłada na szczęście, tylko miłować Boga i ludzi. Przy okazji zauważmy, że człowiek jest stworzony do bycia szczęśliwym. Jedyna istota stworzona dla niego samego. My mamy być szczęśliwi. Taki jest plan Pana Boga. W takich okolicznościach, w jakich żyjemy. I wreszcie zdanie, które często cytuję, które cytował Jan Paweł II. To jest zdanie z Gaudium et Spes, dokument Soboru Watykańskiego II. Dopiero niedawno sobie uświadomiłem, że być może to jest tak naprawdę zdanie kardynała Wojtyły, bo on miał ogromny wpływ na kształt dokumentów Soboru Watykańskiego II o rodzinie. Więc może on sam zredagował to zdanie, które potem cytował. Nie wiem, tego się nie... dowiemy się po drugiej stronie o tym. Myślę, że to nie jest najistotniejsze. Zdanie, wsłuchajmy się. Człowiek w pełni nie może odnaleźć siebie inaczej, jak tylko przez bezinteresowny dar z siebie samego. Człowiek nie może odnaleźć siebie, nie może być sobą, nie może być szczęśliwy na innej drodze, nie ma innej drogi do szczęścia, jak tylko miłość rozumiana jako dar z siebie samego. I wreszcie Stefan Kardynał Wyszyński, piękne zdanie. Ludzie mówią czas to pieniądz, a ja wam mówię czas to miłość. To dedykuję szczególnie nam, zapracowanym mężczyznom. Zrób sobie monitoring czasu, zobacz, ile poświęcasz Bogu, ile żonie, ile dzieciom, ile rodzicom, ile innym ludziom. I czy ta kolejność jest prawidłowa, tak? Bo jeżeli poświęcasz czas, nie wiem, wiele, wiele godzin na sklejanie modeli, a dzieciom, jak z badań w Polsce, ojciec przeciętny, kilkanaście lat temu, 7 minut w tygodniu ojciec w Polsce poświęcał dzieciom, a 3 godziny, czy chyba 42 minuty, coś koło tego, poświęcał na środki, na media elektroniczne dziennie. Policzyłem tam, prawie 300 razy bardziej kochał telewizor, komputer niż własne dzieci. Co mu nie przeszkadzało mówić, że warto kochać dzieci. Przecież dla nich ogląda te wiadomości, żeby rozumiały świat. Oczywiście to też jest zadaniem mężczyzny ojca, ale nie oszukujmy siebie. Czas dany bezpośrednio jest czasem miłości. I ten czas czasem z gardła wydrzeć. Prawda? Jeżeli miłość jest darem z siebie, to oczywistym jest, że my musimy siebie w dostatecznym stopniu posiadać. Wręcz nasz poziom naszej miłości i jednocześnie naszego szczęścia limituje nasz stan posiadania siebie, naszej wolności wewnętrznej. My się nie rodzimy poukładani. My się nie rodzimy zintegrowani, jak to się mądrze mówi w naukach, tak? Rodzimy się zdezintegrowani, rozbici. Niewierzący nie wiedzą, my wiemy, skaza grzechu pierworodnego. Ale my nie decydujemy o swoim losie absolutnie, jak się rodzimy. Położą nas na brzuszku, leżymy na brzuszku, położą na pleckach, leżymy na pleckach. Nawet się przewrócić nie możemy. A jako dorośli, schodzący z tego świata, powinniśmy w pełni rozumem i wolą panować nad wszystkim, co robimy. Czyli rozumem rozpoznawać, co jest dobre i wolą wybierać, co jest dobre. Odrzucać każde zło, opowiadać się za dobrem. Taka jest powinność człowieka względem siebie samego. Zadanie. Wezwany jest do świętości, mówimy tak, bo pełna wolność wyboru dobra i odrzucenie zła. Oczywiście pod warunkiem, że podłożymy pod tą wolność właściwą hierarchię, Bożą hierarchię wartości. Chociażby wyrażoną w 10 przykazaniach. To taka wolność jest świętością. Zawsze dobro. Czy jest możliwe? Tak. Dzisiaj w świecie giną ludzie, którzy mogliby w ostatniej chwili odwołać wiarę w Chrystusa, uratowaliby życie. Nie odwołują. Giną. Ja nie mówię, że mamy głowy pod nóż pchać, ale mówię, że wszyscy mamy marzyć o takiej wewnętrznej wolności, że nic tam nie mogą zrobić. Mogą nas najwyżej zabić. Akurat to, co powiedziałem, było cytatem z listu pułkownika Łukasza Cieplińskiego, najpierw więziony przez gestapo, torturowany, słowa nie pisnął. Potem uciekł z gestapo po wojnie w ręce Sowietów. Najwymyślniej torturowany, chcieli zabić, chcieli złamać. Nie złamali, wydali 5-krotny wyrok śmierci strzałem w tył głowy, po sowiecku go zamordowali. W ostatnim grypsie do żony napisał: nic mi nie mogą zrobić, mogą mnie najwyżej zabić. My powinniśmy marzyć o takiej wolności, że nic nam nie mogą zrobić. Może przykład z listu pisze młoda dziewczyna, 23 lata, narzeczona. Panie Jacku, narzeczony 3 miesiące przed ślubem przyznał się do pornografii, samogwałtu. Mi się grunt spod nóg usunął, świat mi się zawalił, ale w końcu pozbierałem myśli. No przecież są terapie, ludzie wychodzą z najgorszych uzależnień. Mówię do niego, słuchaj, kochamy się, wygramy. Ja padam na kolana i się modlę, ty idziesz na terapię, wygramy. A on, no to jaką terapię? Ja to lubię. Poszła z tym tematem młoda dziewczyna do jego rodziców. Co usłyszała? Że wszyscy to robią. Poszła do swoich rodziców. Co ty chcesz być starą panną? I ona pisze, ja naprawdę widzę, czuję te łzy na klawiaturze. Panie Jacku, czy ja zwariowałam, czy świat wokół nas zwariował? Tak, świat wokół nas zwariował. Człowiek upadał, upada i będzie upadał. Ale rozsiadanie się w upadku, że ja to lubię, to jest diabelstwo. I dzisiaj świat rozsiada się w upadkach. Jeszcze bezczelnie nazywa to dobrem i prawem człowieka. To jest dramat świata, w którym żyjemy. I nikomu z nas na to się nie wolno zgodzić. Jeżeli potrafimy, przeciwstawiajmy się temu. Ale nie wolno nam się na to nigdy zgodzić. Nie wolno nigdy uznać tych, w cudzysłowie, racji, które oni podają. Tak więc my mamy zmierzać do pełnej integracji. Jeszcze tu nam psują robotę te wszystkie wizje fałszywe. Z gruntu fałszywe, że jesteś liściem na wodzie, bytem ku śmierci, atomem w naczyniu, w próżnią. Nie masz wpływu na swój los. I w końcu katolicy chodzą do wróżek. No bo skoro mój los jest zapisany w gwiazdach, to po co ja mam się męczyć? Pójdę do wróżki i mi powie. Ponad 100 tysięcy wróżek i wróżów jest zarejestrowanych oficjalnie w Polsce. Jako zawód. Co z tym robić? To jest nasze męskie zadanie, żeby do tego nie dopuścić. Jak żona nie może wyjść z domu, dopóki nie przeczyta horoskopu, to non possumus, nie wolno. Pięścią w stół, nie pozwalam. Z miłością, ale absolutnie stanowczo. Myślę, że taką dobrą metodą jest obśmianie tego. Ostatnio dostałem od księdza Piotra Glasa taki rysuneczek na WhatsAppie. Siedzą panie starsze na ławeczce w parku i jedna mówi, wiesz, w ostatnim horoskopie przeczytałam, że w najbliższym czasie wysoki, przystojny mężczyzna w garniturze obsypie mnie kwiatami. A to druga, no, grabasz. I myślę, że to jest właściwe podejście. Jaką drogą dochodzić do tej wolności? Zapomniane słowo. Samowychowanie. Tak, wychowanie samego siebie. Znikło z programów wychowawczych, szkolnych, nawet katechetycznych, bo takie niemodne słowo. Wychowanie samego siebie. My rodzice możemy dzieci wychowywać w duchu wyznawanych wartości. Ale ważniejsze od tego wszystkiego, co przekażemy dzieciom, jest uruchomienie w nich procesu samowychowania. Bo my możemy przekazać tylko to, co mamy. A nasze dzieci mają nas przerosnąć. To jest sukces rodziców. Nie, że nie zeszły dzieci na manowce, jakoś tam żyją, tylko że nas przerosły. To jest sukces. W pierwszej książce ojcowstwie, Warto być ojcem, napisałem dedykację swojemu synowi, jedynemu. Mamy dwie córki i syna. Naszemu synowi oczywiście, nie mojemu. Sam to na tym przełapuje ludzi. Janku, mój jedyny synu, życzę ci, żebyś w swoim ojcostwie przerósł mnie o głowę. To będzie mój najwyższy życiowy sukces. Tak, nasze dzieci mają nas przerosnąć. Ale nie przerosną, jeżeli nie uruchomimy w nich tego ducha samowychowania. Mają dostać wszystko, co mogą z domu, ale ponad to mają się rozwijać. I gdyby tak było, no byśmy w raju byśmy żyli przez te pokolenia, które już są przed nami, prawda? Jakby wszystkie dzieci były lepsze od rodziców. Ale tak Pan Bóg zaplanował. Tylko my to, słowami Jasia Góry, myśmy to popaprali, tak? On jeszcze gorzej mówił. Bezpośrednio. Tak, człowiek wszystko poniszczył. Mówi, że Panu Bogu coś się nie udało. Wszystko się udało. Małżeństwo też. Tylko my to poniszczyliśmy. Do tego jeszcze wrócimy. A więc łaska. Asceza. Kiedyś nie jedliśmy cukierków w adwencie i poście, a dzisiaj rodzice katolicy kupują dzieciom kalendarze adwentowe, żeby codziennie zżarło przynajmniej jedną czekoladkę, tak? Ja się nie chcę mścić nad biednymi kalendarzami, ale zginął duch jakiegokolwiek wyrzeczenia. Moje dzieci muszą mieć wszystko. To jest krzywdzisz. To jest krzywdzisz. No. Dużo łatwiej jest wychowywać dzieci ludziom bardzo niezamożnym niż bardzo zamożnym. Tak, mówię to całkowicie poważnie. łatwiej wychowywać dzieci w dużej gromadzie niż pojedyncze dziecko. Tak. I mało tego, jest to tańsze w ogólnym rachunku życiowym wychowanie gromadki dzieci niż jednego. I również w rachunku szczęścia też jest zupełnie oczywiście na rzecz tych większą liczbą dzieci. Kochani, pytanie, czy w uczciwym trudzie samowychowania i naprawdę nawet solidnej ascezie, jeszcze z dołączoną jałmużną swojej intencji, bo post modlitwa jałmużna, tak? Czy można osiągnąć tą całkowitą wolność, tą świętość? Nie, nie można. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna. I dopóki nie padniemy na kolana i nie będziemy szukali wsparcia, dopóty nasze ludzkie plany nie będą się realizować. Syn marnotrawny, żeby powrócić, musiał powiedzieć: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko Bogu i Tobie. I dopiero wtedy mógł powrócić do pełni łask. Do pełni. Jawno grzesznica Magdalena staje się tak wielką świętą, że Chrystus jej pierwszej pokazuje się po zmartwychwstaniu, ale wstanie i nie grzesz więcej. Nikt z obecnych na sali, nikt z żyjących na świecie nie jest w sytuacji, że nie może stać się świętym. Wszyscy mogą, póki żyją, mogą. Tylko muszą paść na kolana. Robić wszystko, co po ludzku możliwe i do tego dołączyć łaskę. My wszyscy inżynierowie, zwłaszcza pytają, no dobra, to jaki jest udział własny, jaka łaska, tak? Ile dostanę? No tak, no to jest zwykłe myślenie męskie, panie, mogą się z tego śmiać, ale my tak patrzymy. Otóż nie potrafię tego powiedzieć, natomiast mam anegdotkę, którą bardzo lubię i ją często opowiadam. Przepraszam wszystkich, którzy będą słyszeli nie po raz pierwszy. Pewna starsza pani, dożywszy swoich lat, przeszła na drugą stronę. A że żyła uczciwie, to zobaczywszy drzwi raju, wali pewnym krokiem prosto do raju. A święty wiedzą, chwileczkę, punktacja obowiązuje. Jaka punktacja? No, co dobrego w życiu? Jak co dobrego? Całe życie, wierna żona, uczciwa, po nocach niedosypiająca matka. No dobrze, 10 punktów. Co jeszcze? Ona lekko przerażona. Co jeszcze? Syn jest księdzem. Z młodzieżą po górach chodzi. Nie szuka wygody. Poświęca się dla tych młodych ludzi. No dobra, 5 punktów dodatkowych. Co jeszcze? No jeszcze bardziej przerażona, w końcu szuka w myślach. O, wiem. Pomagałam chorej sąsiadce. Całkowicie bezinteresownie. Chodziłam, nosiłam jedzenie, pomagałam się umyć, ubrać, posprzątałam. No ślicznie, jeszcze 2 punkty. Święty Piotrze, a ile tych punktów potrzeba? No, 10 000. Jezu miłosierny, ratuj. Dziękuję, wystarczy. Spodobało się Panu Bogu, żebyśmy się wysilali i pokornie prosili o wsparcie. I to jest droga do szczęścia. To jest droga do szczęścia. No dobrze, ale piękniejsza część tej sali ma inną drogę do szczęścia niż ta brzydsza. Bo Pan Bóg, tak mu się spodobało, uczynił ludzi dwupłciowymi. Nazywa się to heteroseksualizmem. Nie 55-płciowymi, tylko dwupłciowymi. Prawda? Powiedzenie tej obiektywnej prawdy grozi więzieniem już w świecie, tak. Utratą pracy, tak. Jest to obiektywna prawda. I prawdy nie wolno zdradzać. Nie chcę się wdawać w polemikę z tamtymi siłami, bo myślę, szkoda czasu. A więc ta piękniejsza część świata przez Pana Boga została przeznaczona do matkowania. Mówił to Jan Paweł II przez 5 lat na swoich audiencjach środowych od wyboru. No, rzadko w Rzymie był, także 130 się nazbierało przez 5 lat środowych audiencji i na nich mówił mężczyznom i niewiastom stworzył ich, spiętą to w jednym tomie. Właśnie mówił o geniuszu kobiecości. 2 sposoby bycia ciałem. Kobieta stworzona, przeznaczona, genialnie wyposażona do matkowania. Mężczyzna stworzony, przeznaczony do ojcowania. 2 zupełnie inne role. Może te słowa też z tytułu Karola Wojtyły: miłość i odpowiedzialność. Tak. I kobieta, i mężczyzna są zobowiązani do miłości i odpowiedzialności, ale akcenty są różne, bo kobieta jest stworzona do miłości, do uczenia miłości. Ma wszystko, co do tego potrzeba. A mężczyzna jest stworzony do brania odpowiedzialności. Kobieta musi włączyć odpowiedzialność w swoje decyzje, zwłaszcza te bardzo uczuciowe, żeby się nie pogubiła w życiu. Najlepiej jak ma odpowiedzialnego męża, to on ją ochroni. A mężczyzna musi dołączyć do swoich talentów zdolność miłowania. Zrzucenie się ku człowiekowi, bo on jest utalentowany do materii. Tam jest jego żywioł. Kto go ma nauczyć? Pomoc potrzebna. Drogi Panie, zasadniczym zadaniem kobiety wobec mężczyzny jest nauczenie go miłości. Nauczenie go, że człowiek jest ważniejszy od materii. Że warto, użyję słów prowokacyjnych trochę, panowie, tracić czas i tracić pieniądze na Boga, na żonę, na dzieci, na innych ludzi. Tracić. Bo w naszej męskiej rachubie to będzie strata. Nic się nie wyprodukuje. Kolega znajomy, naukowiec wielki, kiedyś został zmuszony zostania z najmłodszą córką. W poniedziałek, weekend, w poniedziałek dopadł mi, mówi sobie, Jacek, muszę coś ci powiedzieć. A już tak poukładany, że tam minuta się nie marnowała. Wiesz co? Nie uwierzysz. Leżałem kilka godzin na dywanie, kulałem głupią kostką, przesuwałem durne pionki i grałem w człowieku nie irytuj się. Wiesz co? Ja zrozumiałem, że to była inwestycja, a nie stracony czas. Tak, drogie Panie, Wy nas macie tego nauczyć. Że czas dla człowieka nie jest straconym czasem, jest inwestycją w moje, nie z łaski dla żony, czy z łaski, nie, w moje własne szczęście. Geniusz kobiecości jest nieprawdopodobny. Kobieta rozwija się w matkowaniu. Dzisiaj wiele kobiet ucieka od własnego rozwoju w kariery, bizneswoman w przemyśle zbrojeniowym. I myląc pojęcia, robiąc karierę, sławę, zdobywając pieniądze, myślą, że są szczęśliwe. One są tylko zadowolone i usatysfakcjonowane. A uciekły od własnego szczęścia. Z dramat dzisiejszych czasów. Jak rodzice uciekają od dzieci. Boją się dzieci. Tak? Kolejny dramat. Była taka matka, 1,40 i ciut, żadnego dziecka nie urodziła. W plebiscycie na największą matkę XX wieku na pewno by wygrała w cuglach. Oczywiście myślę o matce Teresie z Kalkuty. Jakiś dziennikarz amerykański ją podglądał, jak przy śmietnikach opatrywała, no po ludzku odrażającego, cuchnącego, umierającego biedaka. Podszedł do niej i mówi, matko, ja bym za milion dolarów tego nie zrobił. A ona w swoim stylu, za milion dolarów też bym tego nie zrobiła. Ona to robiła z geniuszu matkowania kobiecego i więcej, wspartego łaską. Żadna z sióstr Matki Teresy, Siedmiu Miłosierdzia, nie wyjdzie na ulicy bez wcześniejszej adoracji. Tam się ładują. Jak Matka Teresa prowadziła rekolekcję dla kapłanów, była o to poproszona, to powiedziała kapłanom, no, godzina adoracji dziennie to jest chyba oczywiste. Podniósł się Herwetes. Mamy tyle zajęć, zaczęli wymieniać, co mają co do nich należeć. Nie wiedziałam, że jesteście tak zapracowani. W takim razie 2 godziny dziennie. I to nie był żart. Nie zapomnę, sprzed 40 lat kolega na uczelni, wpadłem, biegłem, bo coś tam załatwiałem. A Jacek też tak biegałem. Od czasu, jak chodzę codziennie na mszę świętą, mam czas na wszystko. Wtedy jeszcze nie uwierzyłem. Kilka lat musiało upłynąć. Teraz już to wiem. Tak. Jeżeli odżałuję ten czas na rzeczy najważniejsze, to będzie czas na wszystko. Wszystko będzie poukładane. A w biegu robimy rzeczy pilne, a nieważne w końcu. I wielu, wielu ludzi dało się tak zagonić, że robi tylko rzeczy pilne, które są w ogóle nieistotne z punktu widzenia szczęścia, zbawienia, nawet losów jego rodziny. Narzucone przez świat. Na pewno nie przez Ducha Świętego. Tak więc ojcostwo też jest genialne. Aż do takiej sytuacji, gdzie wchodzący w rolę ojca opiekuna, ochraniarza, przewodnika, Korczak, idzie do gazu z dziećmi. Nie zostawił swoich podopiecznych i poszedł z nimi na śmierć. Mógł tej śmierci uniknąć. Kapitan schodzi ostatni, schodził przynajmniej kiedyś, jak były czasy normalniejsze, ostatni z okrętu i nawet jak musiał pijanego majtka na plecach wynieść z maszynowni, to nie ratował swojego życia, dopóki wszystkich nie uratował. On tam był, ale on tam był, drogie panie, żony. Pierwszy po Bogu, on tam był kimś. Dzisiaj mężowie zeszli do podmzędnych ról. Zjadacza resztek po dzieciach, wynoszenia śmieci, nie wiem czego jeszcze. Oczywiście, on powinien być mądry i sam się poświęcać dla rodziny, ale dużo łatwiej by nam było, gdybyśmy byli podziwiani, doceniani, zauważani. Mam pokusę, ale już nie ulegnę tej pokusie ilustracji, jak to mężczyzna, jak, może jednym słowem, tylko jak mężczyźni, drogie panie, długo pozostają pod wrażeniem, jakie zrobili na kobietach. Macie szansę to mądrze wykorzystywać. I stymulować nas do wzrostu. Nie narzekając, nie dojda, jesteś skończona, nie dojda. Jakby mi siostra świata nie dojdą, to by zajął drugie miejsce. Dlaczego drugie? Bo taka nie dojda jest. Nie? Ulubione zajęcie wielu żon. narzekanie, przyłapywanie na błędach, wytykanie, eksponowanie tych błędów. A mądrzej byłoby nawet przyłapywać na mądrych i dobrych czynach, żeby je, te iskierki rozdmuchać, żeby on zobaczył, jak fajnie być chwalonym przez żonę. Wielu mężów żyje, małżeństwo, będzie żyło do końca życia. Są uczciwi, porządni. Nie jest mu w domu dobrze, więc po drodze z pracy załatwia wszystko, co tylko możliwe. Do domu wraca, modli się o szybką śmierć, jakoś wytrzyma. Ale nie taki był pomysł Pana Boga na małżeństwo. My w małżeństwie mamy być szczęśliwi, malutko do tego dochodzimy. Zauważmy, te wszystkie wizje dla mężczyzn, te wszystkie Piotrusie Pany, Playboye, tam singielki, wyrosły z idei indywidualizmu. Są z gruntu fałszywe, skoro jedynym źródłem szczęścia jest miłość, odniesienie do drugiego, to wszystkie wizje indywidualistyczne są fałszywe. A ludzie się na to nabierają, masowo. Mam prawo do swojego szczęścia, mówi żon, mąż zostawiając żonę i dzieci. Podobnie już żony. To żony potrafią odejść malutkich dzieci, bo mają prawo do swojego szczęścia. Tak zostały ogłupione tym światem, tymi ideami. Że moim szczęściem jest moja spełnienie moich zachcianek, tak? Moich przyjemności. Nie. Szczęście jest poważną sprawą. Kochani, człowiek ma być szczęśliwy, to już powiedziałem. Pan Bóg, stwarzając człowieka, chciał, żeby był szczęśliwy i załatwił mu to bardzo prostą instrukcją usługi. Jeszcze ważne dokumenty mają preambuły, tak? Konstytucja ma preambułę, więc instrukcja usługi do szczęścia człowieka ma taką preambułę. Będziesz miłował Pana Boga swego ze wszystkich sił, a bliźniego swego jak siebie samego, to jest najważniejsze w życiu każdego z nas. A potem jest rozpisane na 10 podpunktów. 3 pierwsze dotyczą relacji z producentem, 7 następnych relacji międzyludzkich i nie ma żadnej fałszywki. I wszystko jest dokładnym wskazaniem drogi do szczęścia. Tylko my to poprawiamy, tak? Ilu młodych kpi sobie z Pana Boga, mówiąc, że nie jest mądry. Oni sami lepiej wiedzą, gdzie jest ich szczęście. I cudzołożą regularnie zamieszkując razem przed ślubem. I rodziców na to patrzy bezradnie. Prawda? Bolejąc nad losem swych dzieci. Tak? Ale to są ludzie pogubieni, którzy dali się nabrać światu. Jesteś kreatorem i sam ustalasz, co jest dla ciebie dobre. Nieprawda. Masz odkrywać. I kochani, teraz do małżeństwa została dorobiona dodatkowa instrukcja. Doszliśmy wreszcie do małżeństwa, tak? Jeszcze jest chwila czasu. Jest dodatkowa instrukcja, poszerzona. Po pierwsze, Kościół to nam to przekazuje. Częściowo Pismo Święte, częściowo Kościół nam to tłumaczy. Małżeństwo jest sakramentem. Każdy, kto korzysta z łaski sakramentu małżeństwa, to małżeństwo wygra. Ludzie znowu wypieli się na Pana Boga. Sami sobie damy radę. Według własnych przykazań. Tam to przykazanie tak, ale to nie. Selektywnie. I dziwią się, że im się małżeństwo rozsypuje. Przez 40 lat spotykałem się z tysiącami małżeństw. Ani jednego rozpadu małżeństwa nie spotkałem, gdzie oboje trzymali się mocno Pana Boga. I nie spotkam. Nie można zdradzać regularnie żony, chodząc do kościółka, przyjmując komunię i znając przykazanie nie cudzołóż. Nie da się. Coś trzeba zmienić. Najprościej odrzucić Boga. Pytasz, jakiś ksiądz się potnął, wierzę w Boga, nie wierzę w Kościół. No, bzdura kompletna. Jedyny pośrednik łaski sakramentalnych, nie mamy wyboru. Choćby się wszyscy księża pogubili, to i tak Kościół jest jedyną drogą do zbawienia, bo jest jedynym pośrednikiem łaski sakramentalnych. Oczywiście niech się wszyscy księża nie gubią, a my się o to modlimy. A my wychowujemy dzieci, które będą dobrymi księżmi, zakonnicami i tak dalej. Bo pretensje mieć łatwo. I teraz... Kochani, w tym to małżeństwo jest sakramentem. Są pewne zasady, na których się łączymy. Miłość małżeńska, cytuję Humane Vitae, o samym dokumencie chciałbym się powiedzieć, nie powiem. Ma być ludzka, pełna, wierna i wyłączna i płodna. Tak mówi Kościół, tłumacząc zamysł Pana Boga. Ludzka, obejmować całego człowieka. I cielesność, i wymiar psychiczny, i wymiar duchowy. Jakże często spotykam się z tym, że mąż torturuje psychicznie żonę, kpi sobie z niej kościółkowości, a potem ciągnie do łóżka, wrzeszcząc, że Pan Bóg kazał, powiedział, że żony mają być poddane mężowi. Tak. To zbuduje relacje, to zbuduje komunię, to zbuduje szczęście. To prowadzi dramaty wewnętrzne, rozdarcia. Symboliczne bóle głowy na samą myśl o smrci. Mężczyźni mają to pretensje, że one boli głowa, a nie zdają sobie sprawy, że oni do tego doprowadzili. Przez zmuszanie w warunkach dla niej nie do przyjęcia. Psychicznych, duchowych. Kiedyś, dawno, dawno temu, nie dziwię się, jak kogoś to zaszokuje, usłyszałem zdanie, że nie powinno być współczucia w małżeństwie, jeżeli nie są oboje w stanie łaski uświęcającej. Tak. Jest to tak święta działalność, w której wspólnie z Bogiem możemy stać się współstworzycielami człowieka, że bez łaski uświęcającej to może rzeczywiście nie wypada, czy nie godzi się. Ale ze świata tego nie usłyszycie, raczej kpiny z tego typu podejścia. Jak w ciebie kpi ktoś i nazywa ciebie, jak jakiś oszołom nazywa ciebie oszołomem, to bądź dumny, bo to znaczy, że dobrze jest, tak? Jak przyjąłem taki ostry hejt na moje wystąpienia, w internecie znajoma napisała: Jacek, krytykują cię i jest dobrze. Tak. Jeżeli świat cię krytykuje, to znaczy, że jest dobrze. Oczywiście krytykuje za dobro, bo jak za zło cię krytykuje, to słusznie. I koń teraz doszliśmy do miejsca, że jako stary nauczyciel muszę skorzystać z tablicy, którą mam. Bo chcę pokazać pewną pulę szczęścia. Jeśli nie dokończyłem tej myśli. Ludzka, całego człowieka, pełna, wszystkie dziedziny życia, żadnej rozdzielności majątkowej, żadne moje, twoje, moja pensja, twoja pensja, ty chleb, ja chleb kupię. Nie. Wszystko, wszystko wspólne. Owszem, są sytuacje, w których na przykład, nie wiem, mąż nałogowy, hazardzista, musi mieć ograniczony dostęp do konta, bo jest chory, tak? Ale normalnie wszystko powinno być wspólne. Każda rzecz oddzielona. A dzisiaj rodzice kupują dziecku dzień przed ślubem, przepisują mu mieszkanie, bo jak się rozwiodą, to mieszkanie zostanie w rodzinie, tak? Rozdzielność mają. Znamy to wszystko. Pełna, wszystkie dziedziny życia, nawet umiłowane hobby mąż powinien żonie oddać. A żona, jeżeli jest mądra i hobby nie jest szkodliwe, to ma mu je wspaniałomyślnie dać z powrotem. No tak, z nadania żony będzie to już miał. Pozwolić na to, prawda? Ale jeżeli byłoby szkodliwe dla rodziny, ma obowiązek zabrać. Wierna i wyłączna, to encyklia nawet podaje dowcipnie, czyli taka, jaką zakochani w dniu ślubu wierzyli, w jaką wierzyli, tak? Nam się zmienia pojęcie wierności. Bo dzisiaj wielu mężczyzn, którzy kiedyś uważali, że wyłączność, wierność absolutna, potem póki z kobietą nie wszedł do łóżka, żony nie zdradził. Nie, można zdradzić tu całkowicie bez łóżka, tak? Przy biurku, nie rozbierając się, już mówiąc zasadnie. W rozmowie można zdradzić. Kochani, płodna. Nie ma żadnej liczby dzieci, którą Kościół nakazuje mieć, choć niektórzy tak się wydaje. Nie. Mamy roztropnie, wielkodusznie planować. My możemy tylko planować. My nie możemy zdecydować, że będziemy mieli tyle dzieci. Decyduje kto inny. My tylko zgłaszamy gotowość przyjęcia kolejnego dziecka. Jeżeli zbliżamy się w czasie, który jest czasem tak zwanym płodnym, prawda? Stwarzamy szansę na poczęcie. My zapraszamy dziecko, ale czy ono przyjdzie, nie wiemy. To zależy od szefa. No a my się o tym dość mocno przekonaliśmy, bo pierwsze dziecko nam się urodziło 12 lat po ślubie. To było dobrodziejstwem, bo całe nasze życie zostało przez to ustawione. Nie byłoby naszej działalności w duszpasterce, nie stałbym tutaj, gdybyśmy mieli dzieci od razu po ślubie. Ta wolność dwojga młodych ludzi, którzy są małżeństwem, nie mają dzieci, pozwoliła nas popchnąć w różne tereny, które okazały się dobrodziejstwem dla nas samych i dla naszych dzieci również. No dobra, a więc ludzka, pełna, wierna i wyłączna i płodna. Obyśmy nigdy nie bali się. Możemy nie planować dzieci, ale obyśmy nigdy nie bali się dziecka, bo to nas niszczy. I teraz chcę pokazać tak swoje dzieło, sztuki. Na chwilę odejdę od mikrofonu. Otóż to jest pula szczęścia do wygrania w życiu. Dla każdego człowieka. Każdy bez wyjątku. Ma takie szczęście do wygrania. Prawa komora, patrzę od mojej strony, bo tak to się medycznie patrzy, prawa komora powiedzmy zarezerwowana dla relacji miłości z człowiekiem. Lewa komora do relacji miłości z Bogiem. I każdy z nas, każdego dnia, uśmiechając się do osoby na ulicy, może stać się bardziej szczęśliwy i uszczęśliwić kogoś jeszcze przy okazji. Każdy gest miłości, najdrobniejszy, powiększa pulę mojego szczęścia. Wyczerpuje to, co jest do przeżycia. Zobaczcie, jaka masa ludzi rezygnuje, ja nie mówię połowy, bo znowu nie potrafię tego podzielić, tak, ta kreska jest taka wątpliwa, podziału, gdzie jest ile z Bogiem, ile z ludźmi, ale wiem na pewno, że duża część ludzi rezygnuje z ogromnego kawału swojego szczęścia, rezygnując z relacji z Bogiem. Nie ma czasu, żeby udowadniać, że tęsknota do Boga jest wpisana w naturę człowieka. Wszędzie, we wszystkich kulturach świata, gdzie znajdowano człowieka, znajdowano ślady jego religijności. Jest to wpisane w środku. Człowiek, który nie jest religijny, nie jest sobą, czyli nie może być w pełni szczęśliwy. Nic na to nie poradzę. Człowiek niewierzący nie może być w pełni szczęśliwy. Jeśli jest uczciwy i szuka prawdy, to stanie się wierzący i otwiera mu się droga do pełni szczęścia. Natomiast niektórzy ludzie mają znacznie większą pulę potencjalnego szczęścia. Większość z nas do tej puli należy. Ma tą pulę do wzięcia. To jest małżeństwo. Dla małżeństwa są dostępne obszary szczęścia, niedostępne dla pojedynczych ludzi. Nikt, żaden człowiek nie może z żadnym innym człowiekiem, nawet matka z dzieckiem, zbudować takiej więzi, jaką może i do której jest przeznaczony mąż z żoną. Jan Paweł II nazwał to tak. Celem małżeństwa jest wspólna droga do świętości przez budowę komunii osób, na wzór komunii osób boskich. Tylko plackę można przed tym zdaniem paść. Samo słowo komunia, użytek zarezerwowany dla terenu sakrum, on używa do terenu profanum, do relacji człowiek-człowiek, już porusza. Do czasu Jana Pawła komunia to była Eucharystia, Najświętszy Sakrament. A tu on mówi o relacji małżonków, jako pierwozor, jako niedościgły wzór. Ale my mamy zmierzać do takiej komunii. Stąd całe życie mamy zmierzać i tylko zmierzać, bo nigdy nie osiągniemy tak jak komunia osób Trójcy Przenajświętszej. No, bądźmy trochę pokorni, prawda? A to jest wytyczenie kierunku. Celem małżeństwa to jest świętość. To, że ta budowa tej komunii jest trudna, to my wszyscy wiemy. Ale tak jak powiedziałem, komunia jest, czy szczęście jest trudne. A więc mam wchodzić, zwłaszcza my myślimy, musimy przekraczać siebie i wchodzić na te wyższe pułapy budowania relacji, w której jesteśmy jak słońce sklepie z porcelaną. Ale mamy nauczycielkę, żonę. Najlepszą ekspertkę na świecie od swoich własnych uczuć. A w dużej mierze o te uczucia chodzi. Jeżeli mężowie nie będą dla żon przykrymi, święty Paweł, to wystarczy, panowie. Byśmy tylko nie byli przykrymi. Byśmy mieli żony rozkochane i zapatrzone w nas. Tutaj dla małżeństw i tylko dla małżeństw, a więc ta komunia największa, jest zarezerwowana cała sfera intymna. Owszem, można sfery intymnej wydusić przyjemność, a nawet radość, ale szczęścia nie poza małżeństwem. Szczęście poza małżeństwem, uruchamiając aktywność seksualną, można tylko niszczyć. Świat tego nie rozumie. Tylko w małżeństwie, bo tylko mężczyzna i kobieta połączona na całe życie węzłem małżeńskim nierozerwalnym, miłujący się, stwarza klimat do rozwoju człowieka. Tylko w małżeństwie jest miejsce dla dzieci. Można hodować dzieci poza małżeństwem, ale wychować do miłości nie. A wychowanie powinno być wychowaniem do miłości, czyli do szczęścia. A więc dzieci, każde dziecko jest kolejnym potencjałem szczęścia dla małżeństwa. I to na całe życie. Tak, my jesteśmy w tej szczęśliwym położeniu, że wychowaliśmy trójkę dzieci, raptem trójkę, no ale tyle zdążyliśmy, tak? I no, oczywiście wstawaliśmy w nocy, zmienialiśmy pieluchy, lataliśmy po lekarzach, wszystko przerabialiśmy to, co wszyscy rodzice. Trudy, niepokoje, lęki. Ale teraz luzik. Dzieci są samodzielne. Nie dość, że mamy już teraz szóstkę dzieci, bo dwóch zięciów i synową, a nieraz nie wstawałem w nocy do swojego zięcia czy synowej. Prawda? Całkowicie za darmo. To jest plan Boży. Ale kochani, na tym nie koniec. Te żona i mężowie naszych dzieci mają swoje rodzeństwo, kolejne osoby do kochania. Mają swoich rodziców, potencjalni przyjaciele nasi. Ta pula niesamowicie rośnie. Nawet drugich rodziców dostajemy w prezencie. Pobierając się, tak? My wszyscy, którzy się porodzili, dostaliśmy drugich rodziców w prezencie. Nasze dzieci nam dają nam parę swoich rodziców. To jest niesamowita łaska. Oczywiście właśnie rodzice są łatwi, bo od urodzenia z nimi obcujemy i choćby byli dziwakami, to ich wytłumaczymy zawsze. A ci, którzy dostajemy mając 30 lat, dzisiaj czasem więcej, są trudni. No to jest wyzwanie. Czasem jest to siłownia. Traktuj teściową jako siłownię. jeżeli jest nieznośna, prawda? Wzmocnij się psychicznie, wzmocnij się duchowo, rozwiniesz się, bliżej do szczęścia. No tak. Kochani, a więc ta pula dla małżeństwa jest niesamowita. Ale przecież wszyscy wiemy, że nie zawsze tak różowo to wygląda. Dlaczego? Ano dlatego, że odchodzimy od albo my, albo nasze dzieci. Czasem z niezrozumiałych powodów. Odchodzimy od planu Pana Boga. To jest jedyny sposób na niszczenie szczęścia. Słuchanie szatana. Słuchanie jego podszeptów. Uciekanie od projektu najwyższego. Żeby to serduszko było kompletne, to jeszcze powiem, że jeszcze jest drugie powołanie warte życia. To jest ta lewa komora. Ogromnie powiększona. To dedykuje kapłanom tu obecnym. Tak. Żaden z nas cywilów, że tak powiem, nie może mieć takiej więzi z Bogiem, jaką może mieć każdy kapłan. Oby z tego korzystał. Obyśmy my, małżonkowie, korzystali tej ogromnej puli. Nie żyli swoim życiem, nie rodzinę traktowali jako dodatek, tylko korzystali tej ogromnej puli szczęścia niedostępnej dla niemałżonków. I oby kapłani korzystali z tej głębokiej więzi z Bogiem. Poświęcenie czas, ta godzina adoracji, to nie był żart. Wtedy będą i skuteczni, i wiarygodni, i tłumnie ludzie za nimi pójdą. Niezależnie, czy są kramosobówcami, czy się jąkają, czy mają jakieś inne wady. Bo po prostu będą wiarygodni. Tak ja widzę plan Pana Boga na szczęście człowieka. Owszem, są ludzie, którzy nie będą żyli w małżeństwie. Muszą to małe serduszko, oby wyczerpywali to małe, ono też jest wielkie. No dobrze, ale co zrobić? Jak nie pójdzie tak, zgodnie z planem Boga. Z naszym udziałem, albo czasem i bez naszego udziału. Siły zła są ogromnie silne dzisiaj. Mają wielką moc. Wykradają dzieciaki z najporządniejszych rodzin. Co nam pozostaje? Siły zła działające w świecie mają przewagę nad nami finansową, medialną, środków przemocy, militarną. Nawet prawa mogą stanowić. Wszędzie mają przewagę. Jest jedna dziedzina, w której nie mają przewagi nad nami. To jest modlitwa. Jeżeli budujemy mądrą taktykę walki ze złem, no to jest jedyne pole, na którym możemy wygrać. I nie mówię tylko z jakiejś tam nadmiernej jakiejś pobożności. Mówię to z racjonalności inżynierskiej. Lepanto. Przeważające siły. Modlitwa różańcowa. Jeden pod mój wiatru. Załatwia sprawę. Wiedeń. Czapkami by Europejczyków przykryli. Modlitwa różańcowa. Cud nad Wisłą. Wiecie, kto stał w obronie? Uczniowie, którzy 2 dni przeszli, gimnazjum i studenci, którzy 2 dni przeszli przeszkolenie, po raz pierwszy w życiu trzymali karabin. Nie mieli już żadnych szans, a jeszcze dowódca, generał sowiecki powiedział, że 3 dni rozpusty w Warszawie po zdobyciu. No to ta słowość oczywiście już się do tego paliła. I co? Pokazuje się Matka Boża na chmurach i pieszają, uciekają, gubią broń, buty, chowają się do psich but w popłochu. Obrońcy nie widzieli dlaczego. Spisano 1000 świadectw. Wszystko komuniści oczywiście skwapliwie niszczyli. Idziemy kawałek dalej. Druga wojna światowa. Wydaje się, że Hitler podbije cały świat. Papież Pius XII, święty papież, którym oczywiście dorobiono znowu jakieś fałszywe historie rzekomej współpracy z Hitlerem. Hitler o nim sam powiedział. Jedyny, który się przede mną nigdy nie ugiął, to był Pius XII. I w grudniu 1942, chyba 8 grudnia, tam są różne daty podawane, Pius XII na prośbę siostry Łucji z Fatimy wypełnia polecenie Matki Bożej. Wszyscy biskupi świata w jednej chwili oddają świat Maryi. Tylko, że w czasie wojny depesze nie doszły i niektórzy biskupi nie otrzymali na czas tej informacji. Więc nie zostało spełnione literalnie dokładnie co do joty. Jakie były skutki tego zawierzenia? Grudzień 1942. 2 lutego, kojarzymy datę? Taki przypadek. No, zdarzają się przypadki. 2 lutego, gigantyczna klęska Hitlera pod Stalingradem. Prześledźcie losy II wojny światowej, wszystkie wielkie przegrane Hitlera, prawie wszystkie, w święta maryjne. Modlitwa różańcowa trwa. Włosi podpisali kapitulację kiedy? 8 września. Niemcy? 8 maja. Dla nas w Polsce to jest święty Stanisław, ale tak naprawdę światowo to jest Matka Boża Pompejańska, najbardziej różańcowa Matka Boża, tak? Przypadek ktoś powie. 25 marca 1984 roku papież Jan Paweł II ponawia to zawierzenie, tym razem już dopilnowując, że wszyscy biskupi świata w tym uczestniczą. Byliśmy wtedy żoną na placu. No, nie mieliśmy świadomości doniosłości tego wydarzenia. Wówczas nad światem wisi groźba wojny atomowej. Sowieci mają przewagę w tej dziedzinie. Wiadomo, że wszystko mogą zrobić, tak, nieobliczalni. I Jan Paweł II oddaje 25 marca. Ile Matka Boża potrzebowała? 13 maja. Znowu taka święta, jakieś dziwne. 13 maja wybucha pożar na poligonie sowieckim i wszystkie 80 rakiet, które były zdolne do przenoszenia ładunków nuklearnych na drugą półkulę, spłonęło. Większość zasobów nuklearnych zniszczone. Ja jestem naiwniak, jakiś pobożniś? Czy myślę po inżyniersku? Skoro to działa, to na pytanie, jak chronić siebie, jak chronić swoje dzieci, które się nieraz gubią w świecie, jak chronić swoje małżeństwo, to na kolanach. Oczywiście robić wszystko po ludzku, co możliwe. Ale rzucać się na kolana i się modlić wytrwale. To jest nadzieja na uratowanie świata. Matka Boża w Medjugorje mówi 3 godziny modlitwy dziennie. Dużo. Jestem emerytem, dla mnie to nie sztuka, tak? Ale można się modlić, nawet podnosząc klamoty na siłowni, jeżdżąc na rowerze, nie wiem, szyjąc, piekąc, gotując. Można sobie te zdrowasieczki przesuwać, tak? Można. I chyba trzeba. Jędzajmy, ksiądz mówi, Matka Boża nie jest głupia, wie co mówi. A może dożyliśmy czasu, że ci, którzy jeszcze wierzą, muszą się 3 godziny dziennie modlić, żeby ocalić siebie, rodzinę i ten biedny świat. I na koniec, kochani, ostatnie zdanie. Co ja mogę zrobić? Ja, osobiście mały człowieczek w tym całym świecie. Mogę. Mogę. Na koniec każdemu z nas sobie też. Dedykuję zdanie, które na mnie zrobiło ogromne wrażenie. Na koniec Kongresu Małżeństw w Meksyku w 2009 roku, w styczniu byliśmy tam, papież Benedykt XVI, lekarze nie puścili, bo to 2500 metra nad ziemią, ze względu na serce, z Rzymu miał homilię, miał błogosławieństwo nam przykończące i miał przesłanie końcowe. I ostatnie zdanie brzmiało: najważniejsze, co katolik może dać światu, to osobista świętość. I tego się trzymajmy.